wczoraj zauważyłem, że moja najmłodsza córka miała w kieszeni kilka monet. Powiedziała mi, że znalazła je na blacie w kuchni. Przyjrzałem się bliżej monetom i zdałem sobie sprawę, że to nie były dwugroszówki. To były 2 złotówki i 1 5-złotówka. Moja 3-letnia córka chodziła z 10 złotymi w kieszeni. Za 10 złotych można kupić hot doga w Żabce. Można też kupić kilogram bananów. 10 złotych to nie to samo co 10 groszy. Za 10 groszy nie można niczego sensownego kupić. Ale dla mojej 3-letniej córki to wszystko było to samo. To były po prostu monety. Nie zdawała sobie sprawy z tego, co miała w ręku. Nie wiedziała, że monety, które niosła, są tak wartościowe. Chciałbym zadać ci dziś rano pytanie. Czy wiesz, co masz w Chrystusie? Czy znasz duchowe bogactwa, które już masz w Nim? Czy rozumiesz wszystko to, co masz w Chrystusie? Właśnie nad tym chciałbym, żebyśmy się dziś rano zastanowili. Jeśli masz Biblię, otwórz proszę razem ze mną list do Efezjan, rozdział 1. Kilka tygodni temu rozpoczęliśmy nową serię kazań, w której przyglądamy się listowi Pawła do kościoła w Efezie. Zajęliśmy się początkiem 1 rozdziału, gdzie Paweł przedstawia wspaniałe prawdy, że jako wierzący zostaliśmy wybrani przez Boga przed założeniem świata. Zanim Bóg stworzył górę, wyspę czy chmurę, wybrał ciebie. Widzieliśmy, że w Chrystusie mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie grzechów i że jako wierzący jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Dlaczego Bóg to uczynił? Werset 6. Ku chwale Jego wspaniałej łaski, aby Jego niesamowita łaska była widoczna. Idźmy dalej. Werset 15. Dlatego ja również, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych. Pamiętajcie, że Paweł, pisząc ten list, przebywa w więzieniu w Rzymie. Odległość z Rzymu do Efezu to około 1600 kilometrów. Mimo tej odległości Paweł słyszy wieści na temat kościoła, który pomagał zakładać. O czym są te wiadomości? Co dokładnie słyszy? Czy słyszy o tym, jak duży jest Kościół? Czy słyszy o ich wspaniałych programach? Czy słyszy o ich ładnych pomieszczeniach? Czy słyszy o ich niesamowitych nauczycielach lub dobrej muzyce uwielbieniowej? Rzecz, o której słyszy Paweł, to nie jest żadna z tych rzeczy. To są rzeczy, które my moglibyśmy uważać za bardzo ważne w Kościele. Ładna przestrzeń, dobre programy, utalentowani nauczyciele i dobra muzyka uwielbieniowa. Te rzeczy są dobre, ale widzimy tutaj, że dla Pawła nie są one najważniejsze. To, co dzieje się w Kościele i co najbardziej zachęca Pawła, to wiara i miłość tego Kościoła. Oczywiście Paweł mówi o ich wierze w Chrystusa przy zbawieniu, ale mówi też o ich czynnej wierze. Oni postępują w wierze każdego dnia, podejmują kroki wiary. Idą przez wiarę, a nie przez to, co widzą. W ostatni weekend miałem okazję być z rodziną, która kiedyś była w Gospel Church, ale 1,5 roku temu przeprowadziła się do Hiszpanii. Znaleźli dobry międzynarodowy kościół, ale był on oddalony o godzinę drogi. Tęsknili za czymś bliżej. W kwietniu zapytałem ich więc, a co by było, gdybyście pomogli założyć kościół w waszym mieście? Szczerze mówiąc, nie pamiętam, żebym to powiedział, ale oni mi o tym przypomnieli w ostatni weekend. Następnie Bóg użył innych wydarzeń i rozmów, by ta myśl mogła zakiełkować w ich sercach i umysłach. Przez kolejne miesiące odzywałem się do nich i modliliśmy się razem. Tamten kościół, oddalony o godzinę, zadeklarował, że chciałby pomóc wesprzeć nową wspólnotę w ich mieście. Był tylko jeden problem. Nie było pastora. Tom i Magda chcieli być częścią zespołu założycielskiego, ale nie czuli się powołani do prowadzenia kościoła w ten sposób. Zaczęli więc się modlić. Postanowili też zacząć powoli. Spotkania miały odbywać się raz w miesiącu, w niedzielny wieczór. a na nabożeństwo zapraszaliby gościnnego pastora, który wygłosi kazanie. Było mi bardzo miło, gdy poprosili mnie, żebym poprowadził kazanie i uwielbienie podczas pierwszego spotkania w ostatni weekend. Miało się zacząć o godzinie 17:00. Przyszliśmy wcześniej, żeby wszystko przygotować i się pomodlić. I gdy zegar zbliżał się do 17:00, pojawiło się pytanie: a co jeśli nikt nie przyjdzie? Co jeśli wybije 17:00, a będziemy tylko my? W takich momentach myślę o psalmie 127. Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go budują. I to jest najlepsze miejsce, w którym można się znaleźć. Kroczyć wiarą. To czasem przerażające miejsce, ale to najlepsze miejsce. Ufać Panu z całego serca. Paweł słyszał o wierze tego kościoła, ale słyszał również o jego miłości. Jezus powiedział, że świat pozna, że jesteśmy Jego uczniami po naszej miłości. I tutaj chodzi o tę miłość agape. To taki rodzaj miłości, która się troszczy, która jest pełna uwagi i jest celowa. To nie są tylko słowa, ale są to czyny. To miłość, która się objawia. A jeśli jesteś w kościele wystarczająco długo, to wiesz, że taki rodzaj miłości nie zawsze jest łatwy. Wymaga wysiłku. Ponieważ ludzie są różni. Mamy różne pomysły na to, jak powinny wyglądać pewne rzeczy. Mamy różne opinie na różne tematy. Czasami pojawia się konflikt. Ale wierzę, że gdy przechodzimy przez takie konflikty w zdrowy sposób, w rzeczywistości stajemy się sobie bliżsi i silniejsi jako Kościół. Spotykałem się tu z kimś w zeszłym tygodniu i rozmawialiśmy o jej doświadczeniach w Kościele i o tym, jak się rozwinęła. Powiedziałem jej, że miała okazję zobaczyć pełne spektrum bycia częścią społeczności Kościoła, dobre chwile, ale także zmaganie się z konfliktami. Kochanie się nawzajem nie zawsze jest łatwe, ale naprawdę warto. Jeden z klasycznych fragmentów o miłości to pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, wersety 4-7. Bardzo często ten rozdział jest czytany na ślubach, więc możemy myśleć, że dotyczy małżeństw, ale w rzeczywistości kontekstem jest Kościół. 4. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie chełpi się, nie nadyma się. 5. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. 6. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. 7. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. 8. Miłość nigdy nie ustaje. Tak, to odnosi się do małżeństw, ale Paweł mówi do Kościoła. Z mojego doświadczenia, najbardziej bolesną rzeczą w służbie jest patrzeć, jak ludzie odchodzą. Czy to odejście z Kościoła, czy odejście od brata, czy siostry w Chrystusie. Jednocześnie, najbardziej podnoszącą na duchu rzeczą jest widzieć, jak bracia i siostry w Chrystusie przebaczają sobie nawzajem, pracują nad trudną sprawą i się pojednują. Gdyby Paweł żył dzisiaj, co by o nas usłyszał? Co by usłyszał o Gospel Church? Mam nadzieję i modlę się, że usłyszałby o naszej wierze i naszej miłości. 16. Nie przestaję dziękować za was, wspominając was w moich modlitwach. 17. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. Paweł dziękuje Bogu za ten Kościół. Pamięta o tym Kościele w swoich modlitwach. Czy nie jest miło, gdy ktoś niespodziewanie napisze do ciebie wiadomość i powie: hej, modliłem się za ciebie? To wspaniałe uczucie, kiedy ktoś pamięta, by się za ciebie pomodlić. Uświadamia ci, że jesteś w czyichś myślach. Pamiętaj o modlitwie. Nie tylko za siebie, ale i za innych. Paweł nieustannie modli się za swoich braci i siostry w Efezie. O co się dla nich modli? Paweł modli się, aby Bóg dał im ducha mądrości i objawienia w poznaniu Boga. Mówiąc najprościej, Paweł modli się o to, by Kościół lepiej poznawał Boga. Jeden z teologów mówi, czego najbardziej potrzebuje dziś Kościół. Jedyną rzeczą, której potrzebujemy w Kościele, jest głębsza znajomość Boga. Musimy lepiej poznać Boga. Teraz, poznawanie Boga nie polega na zapamiętywaniu faktów o Nim. Nie chodzi o zdanie teologicznego egzaminu. Można wiedzieć wiele o Jezusie, a jednak Go nie znać, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Aby naprawdę poznać Chrystusa, musi nastąpić wymiana. Musi pojawić się bliskość. Poznać Boga to mieć z Nim relację. Czy On jest w nas, a my w Nim? Im lepiej poznajemy Boga przez czytanie Jego słowa i bycie wrażliwym na Ducha Świętego, tym bardziej wiemy, czego On od nas oczekuje. Im lepiej wiemy, co Jemu się podoba, tym bardziej wiemy, jakie kroki wiary podjąć, tym lepiej potrafimy rozpoznać Jego wolę dla naszego życia. To zrozumienie pochodzi od Ducha Świętego, jak widzimy na końcu 17 wersetu. Mądrość to umiejętność zastosowania tej wiedzy w naszym życiu w sposób zręczny. A kiedy Paweł mówi tutaj o objawieniu, nie ma na myśli nowego objawienia czy nowych informacji. Paweł mówi raczej o zrozumieniu lub uchwyceniu tego, co Bóg już objawił w Piśmie Świętym. Modlitwa trwa dalej. 18. Oświecone oczy serc waszych, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której was powołał, czym jest bogactwo chwalebnego dziedzictwa Jego w świętych. Paweł wciąż się modli. I znowu, o co się modli za Kościół? Czy chodzi o sprawy materialne? Nie, chodzi tylko o sprawy duchowe. Modli się dla nich o duchowe oświecenie, aby oczy ich serc zostały otwarte. Paweł pragnie, by zrozumieli. Paweł pragnie, by pojęli duchowe bogactwa, które są w Chrystusie Jezusie. Innymi słowy, jest tak, że oni nie wiedzą, co już mają w Chrystusie. Moja córka chodziła z 10 złotymi, ale nie miała pojęcia, co to znaczy. Nie wiedziała, co posiada. Dla niej to były tylko monety. Paweł modli się, aby Efezjanie poznali to, co posiadają. Moja modlitwa za nas jest taka, abyśmy poznali, co mamy w Chrystusie. Aby Bóg otworzył oczy naszych serc, żebyśmy poznali, co mamy w Nim. Otwórz oczy mego serca, Panie. Otwórz oczy mego serca, chcę Cię zobaczyć. Chcę Cię zobaczyć. O co Paweł chce, żeby oni wiedzieli? O 3 rzeczy. Nadzieja, bogactwo i moc. Po pierwsze, nadzieja. Mamy nadzieję w Jezusie Chrystusie, która jest niezachwiana, niezniszczalna i nie do powstrzymania. Jak Paweł powiedział wcześniej w 1 rozdziale, zostaliśmy wybrani przed założeniem świata. Zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym i zostaliśmy wykupieni przez krew baranka. Masz nadzieję na dziś i masz też nadzieję na jutro. Bez względu na to, jak ciemno jest dzisiaj, nadal masz nadzieję, ponieważ masz Chrystusa. On jest światłością w ciemności. Paweł mówi do Kościoła, chcę, abyście poznali tę nadzieję. Chcę, abyście zrozumieli tę nadzieję. Chcę, abyście uświadomili sobie to, co już posiadacie. Paweł modli się, aby oni poznali nadzieję, którą mają, a także modli się, aby zrozumieli duchowe bogactwa, które posiadają. Wcześniej, w 1 rozdziale Paweł mówił o naszym dziedzictwie, w 14 wersecie. Ale tutaj, najprawdopodobniej Paweł mówi o Bożym dziedzictwie w nas, o wartości, jaką Bóg nam nadaje, o tym, że Bóg Wszechświata ceni nas. Kiedy patrzysz w lustro, możesz widzieć wszystko, co jest w tobie nie tak. Kiedy patrzysz na swoje życie, możesz widzieć wszystkie swoje porażki, wszystko to, czego nie zrobiłeś. Ale Bóg nie patrzy na ciebie w ten sposób. On nie patrzy na ciebie i nie mówi, co za rozczarowanie, co za porażka. On patrzy na ciebie i mówi, skarb, patrzy na ciebie jak na swoją cenną własność. Czy wiesz o tym? Na podstawie modlitwy Pawła zrozumienie tej wiedzy nie przychodzi automatycznie. Dlatego oczy naszych serc muszą zostać otwarte. Ta wiedza jest zawarta w 18 wersecie i każdy może ją przeczytać. Ale zastosowanie tej wiedzy w swoim sercu i życiu następuje dzięki działaniu Ducha Świętego. Paweł chce, aby oni poznali nadzieję, którą mają, duchowe bogactwa, które posiadają, a w 19 wersecie moc, którą mają. I czym jest przemożna wielkość Jego mocy względem nas, wierzących, według działania przemożnej siły Jego. Paweł chce, aby Kościół poznał moc, którą mamy w Chrystusie. Dlatego używa tutaj trzech słów, aby to wyrazić. Greckie słowo oznaczające moc to dunamis. Od niego pochodzi słowo dynamit. Greckie słowo przetłumaczone jako działanie to źródło słowa energia. Paweł kończy tę myśl, mówiąc o Bożej przemożnej sile. Paweł mówi, że tej mocy nie można zmierzyć. W tamtych czasach Kościół żył w atmosferze różnych wierzeń duchowych i kultów. Wiele osób w tej kulturze stale obawiało się ataków ciemnych sił duchowych. Jestem pewien, że to przeniknęło również do Kościoła. Paweł mówi, musicie zrozumieć swoją nową rzeczywistość w Chrystusie. Toczy się duchowa walka. Więcej na ten temat zobaczymy w 6 rozdziale. Ale Paweł mówi, że ta duchowa walka nie jest równa. To nie jest yin i yang. W Chrystusie mamy tak wielką moc, że nie można jej nawet zmierzyć. Nie jesteś bezsilny. Jesteś pełen mocy w Chrystusie. Jaka to moc? Taka, którą okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po swojej prawicy w niebie. Jaka to moc? Moc zmartwychwstania. Ta sama moc, którą Bóg użył, aby wzbudzić Jezusa z martwych i posadzić Go po swojej prawicy. Ta sama moc, która zgnietła wroga, to ta sama moc, która mieszka we mnie. Powiedz swojemu sąsiadowi, nie jesteś bezsilny. Nie jesteś bezsilny, aby pokonać pokusę. Nie jesteś bezsilny, aby pokonać grzech. Nie jesteś bezsilny, aby przeciwstawić się podstępom diabła. Nie jesteś bezsilny, aby być świadkiem Chrystusa w pracy lub w szkole. Powiedz swojemu sąsiadowi, jesteś pełen mocy. Przez Jezusa Chrystusa jesteś pełen mocy, aby pokonać pokusę. Jesteś pełen mocy, aby pokonać grzech. Jesteś pełen mocy, aby przeciwstawić się podstępom diabła. Jesteś pełen mocy, aby być świadkiem Chrystusa w pracy lub w szkole. Większy jest Chrystus, który jest w tobie, niż ten, który jest na świecie. Jak wielki jest Chrystus? Werset 20 mówi, że On siedzi po prawicy Boga w niebie. A Paweł kontynuuje. 21. Wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad każdym imieniem, które może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. 22. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił głową ponad wszystkim w Kościele. 23. Który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Co Paweł tutaj mówi? Mówi, że Chrystus jest ponad wszystkim. Zło istnieje na świecie. Nadal żyjemy w grzesznym i zepsutym świecie. Ale Paweł mówi, że nie jesteś w przegrywającej drużynie. W Chrystusie jesteś w zwycięskiej drużynie. Czasami ludzie czytają wersety, takie jak werset 21, i zaczynają się bać. Zaczynają martwić się, że za każdym drzwiami czai się demon. I dlatego widzą zagrożenia wszędzie. Sfera demoniczna, powiedzmy, staje się ich głównym punktem skupienia. Ale czy to właśnie Paweł próbuje tutaj powiedzieć? Nie, Paweł mówi dokładnie odwrotnie. Mówi, że nie ma powodu do strachu, nie ma powodu do niepokoju, nie ma powodu się bać, ponieważ Jezus raz na zawsze pokonał grzech i śmierć na krzyżu i przez zmartwychwstanie. Innymi słowy, oni zostali pokonani. Jezus króluje. Siedzi po prawicy Ojca, wysoko ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem, nie nad niektórymi, nad wszystkimi. Werset 22. On wszystko poddał pod Jego stopy. Niektóre rzeczy? Nie, wszystko. Jezus jest głową nad wszystkim, nie nad niektórymi rzeczami, nad wszystkim. Każdego dnia toczy się duchowa walka, ale nie jesteś w przegrywającej drużynie. Jesteś w zwycięskiej drużynie w Chrystusie. Krocz w tej prawdzie, krocz w tej mocy. Poznaj tę moc. Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby żyć w zepsutym i upadłym świecie. Jesteś więcej niż zwycięzcą w Chrystusie. Ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych, mieszka w tobie. A na końcu wersetów 22 i 23 Paweł wraca do Kościoła. Paweł mówi, że Chrystus jest głową Kościoła. Ja nie jestem głową tego Kościoła. Jezus jest głową tego. To jest Jego Kościół. On jest głową, a my jesteśmy ciałem. My jesteśmy rękami i stopami, ale bez głowy ciało nie może żyć. Nie jesteśmy kurczakami. Potrzebujemy głowy, aby żyć, oddychać i funkcjonować. W ten sam sposób, jako Kościół, potrzebujemy Chrystusa. Jeśli nie mamy Chrystusa, nie jesteśmy Kościołem. Jesteśmy tylko grupą towarzyską. To Chrystus nas jednoczy i to Chrystus nas podtrzymuje. Jezus pomaga nam kroczyć w wierze. Jezus pomaga nam kochać się nawzajem. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą. W ostatnią niedzielę wieczorem w Hiszpanii wszystko przygotowaliśmy. Wszystko było gotowe, mikrofony działały, ustawiliśmy krzesła dla ludzi i modliliśmy się. I z łaski Bożej o godzinie 5 po południu ludzie zaczęli przychodzić. Narodził się nowy Kościół, uwielbialiśmy Boga, modliliśmy się, głoszone było Słowo Boże, a wszyscy zostali po nabożeństwie na herbatę, kawę i wspólnotę. Krótko mówiąc, Tom, Magda i Rosette wyszli w wierze, a Pan się objawił. Wyjście w wierze może być przerażające. Możemy czuć się bezbronni, ale jako lud Boży nie ma lepszego miejsca, w którym moglibyśmy być. Byłem wdzięczny, że mogłem być tam, na tym pierwszym spotkaniu, ponieważ przypomniało mi to o pierwszym spotkaniu Kościoła Ewangelii. Mieliśmy wtedy jako zespół trudny tydzień, ale zobowiązaliśmy się wyjść w wierze i prosić Boga, by się objawił. Tak więc w maju 2011 roku, prawie 15 lat temu, mieliśmy nasze pierwsze spotkanie w niedzielny wieczór i Bóg się objawił. 2 lata później poczuliśmy, że Pan prowadzi nas, by spotykać się w niedzielne poranki, co oznaczało, że musieliśmy znaleźć nowe miejsce na spotkania. To doprowadziło nas do znalezienia małej sali konferencyjnej w centrum handlowym. I na kilka minut przed naszym pierwszym spotkaniem tutaj, w lutym 2013 roku, mieliśmy to samo odczucie. Jeśli Bóg się nie pojawi, jesteśmy zgubieni. Ale Bóg uhonorował ten krok wiary. I gdy zaczęliśmy uwielbienie, ludzie siedzieli już na miejscach. W 2016 roku poczuliśmy, że Pan prowadzi nas do rozpoczęcia polskiego kościoła w mieście. Byliśmy wtedy dużo mniejszą wspólnotą, ale jeśli Pan działa, cóż można zrobić? Pamiętam, jak ogłaszałem tę wizję kościołowi i usłyszałem, jak ktoś głośno westchnął ze zdziwienia. Ale 2 lata później położyliśmy ręce i powierzyliśmy ludzi z tego kościoła do rozpoczęcia nowej pracy. 8 lat później Kościół wciąż się spotyka i uwielbia Boga. Potem zaczęliśmy modlić się o większe miejsce na spotkania. Znaleźliśmy kilka opcji, ale na szczęście nie wyszły one, ponieważ w 2020 roku nastały lockdowny. Bóg ochronił nas finansowo i zapewnił nam miejsce tutaj w centrum handlowym, gdzie mogliśmy się spotykać zgodnie z przepisami rządowymi. W 2022 roku znów pojawił się problem braku wystarczającej ilości miejsca. Ale Bóg umożliwił nam spotykanie się w otwartej przestrzeni centrum handlowego. To było błogosławieństwo, ale modliliśmy się i prosiliśmy Boga o miejsce, w którym moglibyśmy spotykać się przez cały tydzień. W zeszłym roku Bóg otworzył drzwi do tej przestrzeni. wyszliśmy w wierze i poprosiliśmy Boga, aby zapewnił środki potrzebne do wyremontowania tej przestrzeni. Bóg ponownie się zatroszczył. I teraz, gdy prawie skończyliśmy remont, pojawia się pytanie: okej, co dalej? Jaki jest następny krok wiary, który podejmujemy jako Kościół? Otóż w pierwszą niedzielę, kiedy spotkaliśmy się w tej przestrzeni, było pełno ludzi. Około 30 osób stało na korytarzu tam na zewnątrz. Były niedziele, kiedy mocno padał śnieg. Były już niedziele, kiedy było minus 10 stopni. I za każdym razem myślę, może dziś będzie mniej osób. Wchodzę i wydaje się, że jest pełno. I co teraz robić? To jest nasza przestrzeń na ten moment. To jest miejsce, które Bóg nam dał jako zespołowi. Aby więc pomieścić nie tylko tych, którzy już są w Kościele, ale również osoby, które Bóg przyprowadzi do Kościoła w nadchodzących miesiącach, chcemy dodać dodatkowe nabożeństwo o godzinie 9:30. Innymi słowy, w niedzielne poranki będziemy mieli dwa spotkania. Jedno o 9:30 i drugie o 11:30. Rozpoczniemy nabożeństwo o 9:30 za 2 tygodnie, 1 marca. Już usłyszeliśmy od niektórych osób, że będą mogły uczestniczyć właśnie w nabożeństwie o 9:30. Nie mogły brać udziału w nabożeństwie o 11:30 ze względu na pracę. Wierzę, że będzie jeszcze więcej osób, które będą mogły być obecne o 9:30. Oczywiście są pewne sprawy organizacyjne do ustalenia i plany do przygotowania, ale chcemy zrobić ten krok wiary i ufać, że Pan wszystko poukłada. Kilka tygodni temu starszy pastor kościoła, który nas tutaj wysłał, przeszedł na emeryturę. I kiedy spojrzał wstecz na swoją służbę, powiedział: czasem Bóg po prostu mówi idź. I to nie ma sensu w budżecie. Nie mamy na to świetnej strategii. Po prostu idziemy w wierze. Na tym polega bycie ludem wiary. Tam właśnie chcę być. Nie chcę grać na bezpiecznie. Nie chcę zakopać swoich talentów, jak mówi przypowieść. Bez ryzyka nie ma nagrody. Nie chcę przechodzić w tryb utrzymania. Nie chcę tylko utrzymywać i robić tego, co działa. Gdyby tak miało być, wolałbym po prostu się spakować i wrócić do domu, by być bliżej rodziny. Nie jestem tym zainteresowany. Chcę kroczyć wiarą, a nie widzeniem. Chciałbym, żeby kiedy ludzie słyszą o Gospel Church, słyszeli o naszej wierze i naszej miłości. Czy jesteśmy w stanie to zrobić? Zdecydowanie tak. Ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych, żyje również w nas. Są ludzie w tym mieście, którzy potrzebują poznać nadzieję, jaka jest dostępna w Jezusie Chrystusie. Są ludzie w tym mieście, którzy potrzebują poznać duchowe bogactwo, które jest w nim. Jerry drukuje ulotki z informacjami o Kościele i przez cały tydzień leżą one przed drzwiami. I musi je stale uzupełniać, ponieważ ludzie je zabierają. Od kilku tygodni próbuje przygotować informacje o Kościele, które można umieścić na szklanych drzwiach. Z jakiegoś powodu zajęło to dużo czasu. W końcu w ostatnim tygodniu wszystko się udało. Teraz wiem dlaczego. Bo musimy tam napisać, że zapraszamy w niedzielne poranki zarówno na godzinę 11:30, jak i na 9:30. Czy będziesz modlić się o ten następny krok wiary? Czy rozważysz dołączenie do nabożeństwa o 9:30? Jak już mówiłem, nadal jest sporo szczegółów do dopracowania, ale czuję, że to jest następny krok wiary dla Gospel Church. A kiedy Bóg mówi idź, musimy iść. Na tym polega bycie ludem wiary. Obyśmy zrozumieli i uświadomili sobie wszystko, co mamy w Chrystusie. Naszą nadzieję, nasze bogactwo, naszą moc. Obyśmy pragnęli coraz bardziej poznawać Boga. Oby On otworzył oczy naszego serca. Obyśmy kochali się nawzajem jako ciało Chrystusa. I obyśmy nadal kroczyli wiarą. Może to być przerażające miejsce, ale jest to najlepsze miejsce dla nas. Koniec kazania.